Gościem Poranka Wnet jest pani Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I będziemy mówić o tych wielkich inwestycjach przyszłości. Co ma powstać na Bałtyku?
Tak jest. Na Bałtyku mają powstać morskie farmy wiatrowe.
Morskie farmy wiatrowe? Ile tych farm będzie i co to nam da?
No przede wszystkim da nam to czysty prąd. Czyli bez emisji żadnych substancji, których nie lubimy i nie powinniśmy chcieć emitować. Da nam bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ nie będziemy musieli zużywać paliw do tego rodzaju energii. Nie będziemy musieli zatem importować. Da nam również rozwój polskiej gospodarki, ponieważ te inwestycje mają to do siebie, że mogą być w bardzo dużej części budowane czy też konstruowane w Polsce. To znaczy mamy przemysł stoczniowy, mamy przemysł metalowy, mamy przemysł, mamy kable, produkujemy miedź do tych kabli, KGHM i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele komponentów tych inwestycji może być wytwarzana w Polsce, dając polskie miejsca pracy.
Ale nie mamy turbin, które to wszystko napędzają, te turbiny, to jest rzecz bardzo skomplikowana, specjalistyczna,
tak,
i bardzo droga.
Samych turbin nie mamy rzeczywiście. Turbin, pamiętajmy, że na świecie jest w zasadzie dwóch w tej chwili producentów takich dużych turbin wiatrowych, do tych morskich farm wiatrowych. Niedługo będzie trzeci producent, bo wchodzi na rynek firma amerykańska GE z nowym rodzajem turbin, ale to jest rynek bardzo silnie skoncentrowany. Natomiast możemy wytwarzać elementy do tych turbin i to już robimy. No mniejszych, co prawda, w tej chwili, ale na przykład łopaty do śmigieł, czy wieże wiatrowe wytwarzamy, fundamenty możemy też robić i inne elementy, osprzęt elektryczny i tak dalej, i tak dalej. To nie są inwestycje powstające w jednym kraju z reguły.
Ale sobie spróbujmy wyobrazić całą konstrukcję. Mhm. Jest Bałtyk, piękne morze. Lubi pani pływać w Bałtyku?
Bardzo.
I teraz tak, niedaleko Ustki, czy niedaleko Ustki, prawda?
No jest to takim... nasze w prostej linii od Łeby bardziej, tak patrząc. 25 kilometrów mniej więcej.
A dlaczego tam?
Tam zostały wyznaczone miejsca. Znaczy, pamiętajmy, że to nie jest tak, że inwestor sobie przychodzi i mówi sobie, a tu sobie zbuduję farmę. Tylko rząd polski, państwo polskie wyznacza potencjalne miejsca na te farmy wiatrowe i inwestorzy wtedy mówią, że dobrze, to ja bym chciał w tym miejscu. I dostają taką licencję, która się dziwnie nazywa dosyć, bo pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp. My tam żadnej wyspy nie będziemy budować oczywiście, ale tak się nazywa to pozwolenie. No i dostajemy ten obszar wydzielony morze i na nim możemy coś zbudować. No i rząd polski zdecydował, że właśnie poza linią horyzontu to są te miejsca, gdzie można je budować. Tych miejsc jest wyznaczonych w tej chwili 12. My jako PGE mamy 3.
A jest 12 pozostałe?
Jest 12 licencji w tej chwili wydanych na farmy wiatrowe, tak.
PGE ma 3.
PGE ma 3, Orlen ma jedną na przykład. Polenergia z Equinorem, czyli z tym norweskim byłym Statoilem, to tak, mają też 3. No i jeszcze parę firm ma pomniejsze.
I zacznie się wyścig, kto pierwszy wybuduje.
Czy ja wiem, czy wyścig i czy to jest takie bardzo ważne, czy kto pierwszy? Ważne jest, żeby wybudować, ponieważ my potrzebujemy tych źródeł. Nasza flota wytwórcza elektrowni węglowych głównie się starzeje. Jest coraz mniej konkurencyjna cenowo, coraz więcej kosztuje nas wytwarzanie prądu z innych źródeł, więc my potrzebujemy po prostu tych źródeł nowych. I czy one będą, kto będzie pierwszy rok wcześniej, rok później, to naprawdę nie ma znaczenia.
To jest inwestycja, która pochłonie wiele miliardów złotych.
Tak jest. Na pierwszą naszą farmę szacujemy kilkanaście miliardów złotych.
PGE posiada taką, takie możliwości finansowe, czy nie?
W tym okresie, o jakim mówimy, bo tu mówimy o latach 20, prawda? My to nie zbudujemy tego jutro, to jest rok 25, 26, ten mniej więcej horyzont czasowy. To po pierwsze mamy do tego czasu jeszcze sporo czasu, a po drugie, niedawno ogłosiliśmy, że będziemy negocjować w tej chwili umowę inwestycyjną z największym inwestorem wiatrowym na świecie w morskich farmach wiatrowych, czyli duńskim Orsteden. To jest duńska firma, która tych farm wybudowała już najwięcej.
Bo Duńczycy w ogóle są numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o pozyskanie prądu z energii wiatrowej.
Jeśli chodzi o pozyskanie prądu w stosunku do ich zużycia krajowego, to tak, bo nie w absolutnych wielkościach. W absolutnych wielkościach Niemcy są liderem energetyki wiatrowej.
Dobrze, to Duńczycy i duński kapitał, gdzieś przeczytałem informację,
tak jest, 50% jakby tej inwestycji będzie sfinansowana przez tego przez tego naszego partnera.
I 50% udział w zysku w takim razie.
Oczywiście, tak. Ale ponoszenie takiego samego ryzyka, w związku z tym otrzymywanie tych samych korzyści.
Ale co to za ryzyko, skoro wiatr wieje, jest miejsce ustawione, jakie jest w tym wszystkim ryzyko?
No tak, ja oczywiście, to jest właśnie czasami tak łatwo powiedzieć, no to zbudujcie sobie te farmy, ale to jest bardzo trudna inwestycja. No, inwestycje już przygotowujemy w tej chwili 7 lat, bo w 2012 roku dostaliśmy to pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp. Od tego czasu zrobiliśmy już sporo, ale jeszcze sporo przed nami, bo sama budowa, sama ta instalacja tych farm, no to jest powiedzmy rok, dwa. A my mówimy o roku 2025-2026. Tak,
że powstanie pierwsza wyspa.
Że pierwszy prąd będzie, tak. Więc to są bardzo skomplikowane inwestycje.
Nigdy A na w czym komplikacja tego, polega?
Polega na liczbie dokumentów do zgromadzenia i poziomie ich skomplikowania. Na przykład w tej chwili 2 lata już czekamy na decyzję środowiskową. 2 lata temu złożyliśmy raport środowiskowy, to kilkaset stron dokumentów.
Ale dlatego, że źle działają struktury państwa, czy to jest
Myślę,
tak skomplikowane?
Myślę, że dlatego, że to jest tak skomplikowane i tak nowe. Po prostu nikt tego wcześniej nie robił. Nikt nie budował takich konstrukcji na Bałtyku, na morzu.
Bo jak zagraża to środowisku? I w jaki sposób może zagrażać? Chodzi o ptaki, o ryby?
Tak.
No o śledzie?
Tak. Śledzie na szczęście nie, ani dorsze. Ale,
bo tych już prawie nie ma.
Znaczy pamiętajmy, że każda działalność człowieka ingeruje w środowisko w jakiś sposób. Mniejszy, większy, niektórym się bardziej podoba jakaś ingerencja, niektórym mniej, ale każda działalność, cokolwiek sobie postawimy, bo zbudujemy sobie dom, to też ingeruje w środowisko. Więc tak samo farma wiatrowa na morzu, prawda? Może zagrażać ptakom, dlatego bada się jakby przeloty ptaków przez rok cały, się monitoruje, gdzie te ptaki latają i się tak projektuje tą farmę, żeby jak najmniej zakłócić te trasy przelotów. Może w trakcie budowy, bo już nie jak już stoi, w trakcie budowy generuje się hałas w morzu. To też jakoś tam oddziałuje na środowisko morskie, tak? Wzbija się na przykład ten, mówiąc kolokwialnie, piasek, czyli powstaje przez moment budowy, jak się paluje, czyli wbija te pale w dno morskie.
Te pale są ciężkie.
Te pale są ciężkie, długie i tak dalej i to trwa jakiś czas, jak się to paluje i no więc to też jakoś tam zakłócenie jest tymczasowe, ale jest. To wszystko musi brać pod uwagę urząd, który wydaje te decyzje środowiskowe i bierze pod uwagę, bardzo to szczegółowo analizuje, no tyle to czasu trwa, ile trwa.
No ale i tak na końcu musi powiedzieć tak.
No musi powiedzieć tak, no, to jest tak, że daje wtedy, może dać też jakieś ograniczenia i daje ograniczenia. Na przykład mamy ograniczenie co do tego, jak wysokie mogą być farmy. Mamy ograniczenie co do tego, jak w jakich odległościach od siebie. Mamy narzucone, właściwie sami sobie nawet narzuciliśmy, pomiędzy dwoma naszymi farmami korytarz taki właśnie, w którym nie będzie stawiane wiatraki, żeby ptaki mogły tamtędy latać, te migrujące. Więc jest sporo takich elementów, które Urząd Ochrony Środowiska narzuca po prostu inwestorowi i to słusznie. To oczywiście generuje jakieś tam koszty, ale w ostatecznym rozrachunku uważamy, że nawet przy tych ograniczeniach jest to warte zbudowania.
No. I wiemy, że wiatr wieje z wystarczającą siłą i wystarczającą ilość dni w roku, żeby to się opłacało?
No właśnie, to jest kolejna rzecz, bo już od 2 prawie lat mierzymy wiatr takim urządzeniem bardzo zaawansowanym też.
Jak się nazywa to urządzenie?
To się nazywa LIDAR. To jest urządzenie laserowe. Wysyła wiązkę lasera. To nie jest maszt.
Ale laser, który co robi?
Tak, to jest boja taka na morzu.
A rzucona na morze.
Tak, boja przykotwiczona do dna na morzu i wysyła wiązkę lasera i mierzy po prostu gęstość jakby powietrza na danych i ciśnienie i prędkość wiatru i siłę wiatru i kierunek na różnych wysokościach.
I bardzo trwa to non-stop? Także pani
tak,
w swoim komputerze ma pani podgląd z jaką siłą wieje wiatr non-stop?
Prawie że. No dostajemy raport miesięczny z dokładnością godzinową, tak.
To jest jedno z tych nowoczesnych urządzeń, a powiedzmy tak. Dalej, dlaczego teraz się, bo dlaczego człowiek nie wpadł na pomysł, żeby wybudować te wiatraki 20 lat temu? Co w technice się zdarzyło takiego, że można to zrobić?
Tak, właśnie w Danii niedawno pierwszą z tych farm demontowali już, bo ona już wysłużyła swoje chyba 20 właśnie lat, tak. Więc wpadł człowiek na to, tylko wcześniej to było za drogie. To w ogóle ze źródłami odnawialnymi, czy też wiatrowymi, czy słonecznymi jest tak, że one są świetne, prawda? Jakby sama idea ich jest, no, nie do pogardzenia, tak? Generuje prąd z niczego, w cudzysłowie, prawda? No bo wiatr jest za darmo. Natomiast samo zbudowanie tego, sama ta konstrukcja, same te mechanizmy w nim, żeby to stało, nie przewracało się, żeby to się kręciło tak jak trzeba, żeby generowało ten prąd, były do tej pory bardzo drogie. I to, co się stało w ostatnich kilku latach dosłownie, to jeszcze korzyści skali zaistniały. To znaczy kiedyś te turbiny wiatrowe miały, jedna taka, miały, nawet te morskie miały po 2, 3, 4 megawaty jedna. W tej chwili my mówimy już o konstrukcjach, które by miały po 10 megawatów jeden wiatrak. To będzie konstrukcja wysokości ponad, większa niż Pałac Kultury na morzu.
Licząc od dna.
Licząc od powierzchni morza.
Większa niż Pałac Kultury?
Tak. Tak. Pałac Kultury ma 237 metrów, z tego co ostatnio sprawdzałam, my będziemy mieć około 250 do czubka jakby skrzydła wiatraka. Więc to ten wzrost wielkości pojedynczego wiatraka wygenerował fakt, jak pamiętamy ze szkoły, że jakby pole, jakby generacja energii z tego jednego pojedynczego wiatraka zależy od tego, jak dużo tego powietrza zgarnia ta łopata śmigła, w cudzysłowie mówiąc, prawda? No im większe, no tym więcej, prawda? I to do kwadratu więcej. Więc to jest ten największy uzysk, jaki uzyskała ta technologia w ostatnim czasie i przez to jednostkowe koszty wytwarzania tej energii spadły. Więc dlatego my się teraz, my, PGE, mówię o naszej firmie, my teraz chcemy w to zainwestować, ponieważ uważamy, że tak koszty tej technologii uzasadniają już jej wdrożenie. Myśmy zawsze myśleli tak trochę, nawet nie trochę, bardzo prospołecznie, progospodarczo. Znaczy jesteśmy firmą, wiadomo, pod kontrolą Skarbu Państwa i musimy myśleć o większych rzeczach niż własny zysk. Więc zawsze podchodziliśmy do rozwoju źródeł wytwórczych jako do czegoś, na co trzeba patrzeć od strony kosztowej. Znaczy nie możemy za bardzo obciążać gospodarstw domowych, przemysłu i tak dalej wysokimi kosztami energii. W tej chwili uważamy, że te farmy wiatrowe, na to są przykłady, bardzo wiele przykładów w Europie, są kosztowo efektywne i można już je w nie inwestować. Właściwie to już bardziej jest tak, że nie powinniśmy nie inwestować. Już byłoby nieodpowiedzialne tego nie robić.
Ale na koniec, czy ta energia, za którą płacimy, będzie tańsza, czy
tak,
nie?
Tak, moim zdaniem będzie tańsza.
Te rachunki dostaniemy mniejsze?
Tak, ponieważ energia z węgla, tego co teraz mamy, staje się coraz droższa. A ta z tych wiatraków staje się coraz tańsza i w pewnym momencie będzie tak, że już taniej będzie, czyli każdy następny wiatrak będzie obniżał nam cenę energii.
No tak, ale te wielkie inwestycje, rozumiem, że też częściowo kredytowane, trzeba będzie zwrócić.
Oczywiście, ja już mówię o tym zwrocie. Ja już mówię o koszcie energii, bo to się liczy tak, że te inwestycje w zasadzie mają w uproszczeniu dużo trzeba włożyć na początku, a potem już w zasadzie jest za darmo, tak w cudzysłowie mówiąc, prawda? No bo jak budujemy elektrownię węglową, to trzeba i dużo włożyć na początku i potem ten węgiel cały czas kupować. I kupować uprawnienia do emisji CO2. Więc tam są koszty operacyjne bardzo duże. Tutaj nie ma, no jakieś są koszty operacyjne, bo trzeba serwisować te wiatraki i tak dalej, ale są bardzo małe w porównaniu. Więc to jak się liczy te koszty wytwarzania energii, to bierze się ten jakby ten koszt inwestycyjny, rozkłada na czas życia inwestycji, to jest 25 do 30, nawet niektórzy mówią, że 35 lat taka inwestycja będzie mogła funkcjonować. I zdyskontowane bierze się przepływy na dzisiaj, wychodzi z tego jakaś kwota. Czyli wychodzi z tego taka, w cudzysłowie, cena, którą by trzeba było zapłacić przez te 25 lat, żeby ta inwestycja się zwróciła. Już o takiej cenie mówię.
A w jaki sposób te wiatraki będą połączone z siecią energetyczną i co zrobić, kiedy nie wieje, bo jednak są takie dni, kiedy...
Oczywiście. To jest bardzo dobre pytanie. My, patrząc właśnie na naszych sąsiadów poza zachodnią granicą, w tej chwili tam te źródła wiatrowe i słoneczne stanowią już 30% wytwarzanego prądu. Nie mają problemu z tym, że kiedyś nie wieje. Po prostu wtedy, kiedy nie wieje, przejmują na siebie ciężar, w cudzysłowie, tej generacji energii i inne źródła w systemie, które są dalej w systemie. I tak u nas też będzie. Ten problem, że kiedyś nie wieje, pojawia się, kiedy tych źródeł takich właśnie, ja o nich mówię, niesterowalne, bo my nie możemy powiedzieć wietrze wieje. On sobie wieje wtedy, kiedy wieje.
Ani wietrze spadaj.
Ani wietrze spadaj. No to możemy akurat, bo możemy, tak, to możemy. Operator systemu energetycznego może wyłączać zdalnie te wiatraki, jak mu się coś w systemie zaburza, że jest za dużo generacji, on może... Na jego polecenie my możemy zatrzymać generację energii, nawet jak wiatr wieje. Więc akurat w dół bardzo łatwo, w górę się nie da.
Chyba, że będziemy mocno dmuchać, to wtedy może się zwiększy ta siła wiatru, chociaż potęga człowieka nie jest taka wielka, jeśli chodzi o walkę i ujarzmianie żywiołów. To też jest trudne, bo te wszystkie pale są wbijane w dno morza, wtedy, kiedy jest sztorm. To wszystko jest bardzo wysoka i doskonała technika. Ale powiedzmy, ile taki jeden słup kosztuje? I ile z tych pieniędzy trafi do polskich firm, a ile z tych pieniędzy trafi do niepolskich firm?
No, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, na ile polskie firmy będą przygotowane do jakby zaistnienia na tym rynku. My bardzo chcemy, żeby były jak najbardziej. Ale
bo 7 lat to jest, przepraszam, że przerywam, ale 7 lat dużo to jest czasu, dużo czasu na przygotowanie tych firm.
Oczywiście.
One się przygotowywały, nie wiem, które.
Już się przygotowują. Już.
Ale co, Stocznia Gdańska się przygotowuje?
Stocznia Gdańska produkuje wieże wiatrowe dla mniejszych wiatraków.
Ale przygotowuje się do tego, żeby... Czy potrafi większe, te 300 metrów, to jednak jest
przygotowuje
dużo.
Się do tego.
I to nie jest jeden pal, tylko
to
musi się składać.
Z kilku elementów. Tak, jak klocki to się łączy. Ja podam przykład krajów, który jest największym inwestorem w tej chwili w te morskie farmy wiatrowe, czyli Wielka Brytania. Ten sektor się tam rozwija około już 15 lat. Zainstalowali w tej chwili już 8 gigawatów mocy. Tak jak nasza pierwsza farma, to będzie 1 gigawat dla porównania. I przez te 15 lat zaczynali od zera praktycznie, bo nadal nie mają ani fabryki turbin, ani jakichś tam wielkich komponentów, ale mają swoje porty, mają różne inne, właśnie te, o których na początku mówiłam, elementy do składania tych wiatraków. Osiągnęli przez te 15 lat 50% mniej więcej udziału własnego przemysłu w tym biznesie. I to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że startowali od zera.
Ja nie wiem, czy tam Siemens nie wybudował fabryki tych turbin tuż przy porcie, po to, żeby było łatwiej.
Być może to jest tak, że, znaczy ja w tej chwili, właśnie wczoraj rozmawiałam z jednym z tych dużych producentów. Oni mówią tak, my mamy już fabryki w tej chwili na 3 gigawaty rocznie produkcji. Czyli my byśmy musieli, żeby uzasadnić taką fabrykę w Polsce, musielibyśmy 3 gigawaty rocznie tych wiatraków stawiać. Takich planów nie ma, to nawet by się organizacyjnie nie dało zrobić. Natomiast oczywiście podstawowym elementem do tego, żeby ten przemysł zaistniał, jest pokazanie przewidywalności tego biznesu. Bo to nie może być tak, że my zbudujemy tą jedną farmę i potem już nic, prawda? Biznes, czyli ten przemysł, musi uwierzyć, że po tej jednej za 2 lata czy za 3 będzie następna i potem znowu następna i potem znowu następna.
Ale przez te 7 lat nie udało się pokazać, że to jest wiarygodny plan? Czy jest nadal niebezpieczeństwo, że przyjdzie...
Ja powiem tak.
Przepraszam, teraz powiem to trochę dowcipnie, że przyjdzie jakiś Morawiecki i to zatrzyma?
Tak, właśnie to jest to niebezpieczeństwo, dokładnie. Nie bym nie posługiwała się pewnie tym nazwiskiem, ale...
Ładne
biorąc
nazwisko.
Pod uwagę, bardzo, bardzo je lubię, biorąc pod uwagę to, co się zadziało w sektorze farm wiatrowych na lądzie, inwestorzy tak mogą myśleć.
I bo na lądzie to nie wypał.
Nie to, że nie wypał, no to, że zostały troszeczkę zatrzymane te inwestycje przez jakiś czas.
Bo przeszkadzały ludziom.
Niektórym przeszkadzały, a niektórzy się o nie upominają, bo to też są pieniądze lokalne z podatków od nieruchomości. I w gminach, które mają wiatraki, te gminy mają po prostu więcej pieniędzy na inwestycje dla swoich mieszkańców. Więc to są zawsze dwie strony medalu. Jeśli chodzi tą przewidywalność, to powiem tylko tyle. Mamy projekt polityki energetycznej Polski z zeszłego roku i to jest pierwszy dokument rządowy, w którym zaistniały w ogóle morskie farmy wiatrowe. Jeśli ten projekt już nie będzie projektem, tylko będzie przyjętą polityką, przyjętym dokumentem.
Bo jeszcze nie jest.
Nie jest jeszcze. Jeżeli będzie ustawa do tego, która jakby da przewidywalność inwestorom, nam inwestorom, to wtedy ten przemysł, który ma właśnie dostarczać te lokalne produkty, się do tego dostosuje. Natomiast jeśli tej przewidywalności nie będzie, to będzie bardzo ciężko to uzyskać.
No, czyli czekamy na rządowy dokument, który w ogóle określi strategię energetyczną Polski. Taki dokument.
No, mamy projekt tego dokumentu. Myślę, że on jest niezłym projektem i czekamy, aż on będzie faktycznie podpisany przez Radę Ministrów.
Jaki procent energii w 2030 będzie według pani przewidywań z elektrowni wiatrowych bałtyckich?
Morskich? Jeszcze mały, bo to jeszcze będzie może ze 3-4 gigawaty pewnie do tego czasu się zdąży zbudować. To nie będzie jeszcze bardzo dużo, ale może osiągnąć to 15%.
To na koniec zapytam o to nazwisko. Przypadkowe? Przypadkowa zbieżność nazwisk? Pani Monika Morawiecka, pan Mateusz Morawiecki?
Nie wiem, czy moje nazwisko ma tu jakieś znaczenie. Moje nazwisko w PGE funkcjonuje od 13 lat. Ja 13 lat temu zaczęłam pracować w PGE. Przez 9 lat byłam dyrektorem Departamentu Strategii.
Nie ma...
Nie jest przypadkowe. Znaczy, tak.
Nie jest.
Nie jest.
No dobrze. Czyli co, nie zadawać dalszego pytania, bo to ciekawe po prostu. No
nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym,
z, o czym to mówimy. Z wiatrem nie ma, ale no z rodziną ma.
Może, no, przecież,
tak. Dobrze. Dobrze. Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, była gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 7:51.